Ja chyba nigdy w tak nastrojowym teatrze jeszcze nie przemawiałem. Więc jak przyszedłem tutaj, to pierwszy odruch, jaki miałem, nie dokazuj, miła, nie dokazuj. Że Marek Grechuta by się to przydało, niestety jest u pana, ale są następcy. A naprawdę coś takiego może by się przydało, żeby pod koniec ksiądz usłyszał, przecież nie jest ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miły, nie od razu. No dobrze, ale jak ksiądz to musi, będzie pobożnie. Niektórzy się żachną, że może nudno. No spróbujemy, nie. Ja zadam takie pytanie, kilka pytań postawię na początku. Co jest atrakcją Kościoła? O ile tak można powiedzieć. Co Kościół daje? Bo niektórzy mówią, Kościół mi nic nie daje. I słusznie, Kościół mi nic nie daje. Chociaż może daje, oni tego nie widzą. Co nam daje? Jedni na widok księdza serdeczny uśmiech, zagajenie, pogadanie, życzliwość. Inni warczą. To jest fenomen. Tak będę się pewnie odwoływał, bo wszyscy w sercu nosimy ten problem filmu Claire. Proszę Państwa, ten film mógł powstać chyba tylko w Polsce, bo Polska jest bardzo dziwnym krajem. Jak byłem w Krakowie i szedłem ulicą, to było 10 lat temu, szedłem ulicą w sutannie, to Kraków, jeden z najbardziej przesutannionych i przechabiconych miejsc na świecie. Tam co drugi na ulicy to zakonnica albo ksiądz w Krakowie. I ja szedłem ulicą w sutannie i słyszałem, ksiądz idzie, zobacz ksiądz, o wiesz jaki ksiądz, patrz tam ksiądz. Kurczę, no co, tak jakby ktoś był gdzieś w jakichś krajach arabskich i wielbłąd idzie, typa, wielbłąd. Ja się zastanawiam, czy gdyby ten film był identyczny, tylko działo się w środowisku lekarskim, czy ludzie by na niego ten film poszli? Wielu by nie poszło, bo im lekarze nie przeszkadzają, a księża przeszkadzają. Ale jeśli tak, jak mówił reżyser filmu, chciał prawdy, chciał rzeczywiście pokazać problem, to ja dzisiaj rozmawiałem z księdzem biskupem, że powinniśmy w zasadzie jako katolicy wystosować list z podziękowaniem. Dziękujemy panom za zrobienie filmu, kosztował miliony złotych, kurii by na to nie było stać. A film jest poszukujący prawdy? Tak może być, naprawdę. Ludzie podobno wychodzą nie z euforią na twarzach, ale czarnym dowalili, tylko z jakimś takim zaniepokojeniem głębokim. Chociaż to trudno je doliczać. No ale właśnie, co jest atrakcją Kościoła? Niektórzy się zachwycają, niektórzy warczą. Co jest atrakcją? Atrakcją Kościoła, przepraszam za słowo, trochę prowokuję tymi słowami, jest Jezus. Wiecie, kiedy prowadziłem pierwsze w życiu rekolekcje w Szwecji, to była grupa ludzi, która przyjeżdżała codziennie 200 km w jedną stronę i 200 km w drugą stronę na te rekolekcje. Ja mówię, wam się chce jechać, proszę, to droga, dobra, benzyna jest, tam. Przyjeżdżali na rekolekcje, a inni mają do kościoła 10 metrów, 50 metrów, 100 metrów i 100 powodów, żeby do kościoła nie pójść. To nasze takie cudowne zakłamanie. Wyście tu przyjechali, bo dowiedzieliście się, że jest takie spotkanie. Ktoś powiedział przez radio diecezjalne. Szkoła dała wolne. Poza tym ładna pogoda, to też chce się opuścić mury, żeby przejść do chociaż drugiego budynku. I jak pójdę, to będę miał czystsze sumienie, będę bardziej zadowolony z siebie. To mogło być motywacją niektórych, ale myślę, że w większości tak nie jest. Co jest atrakcją Kościoła? No to poszukajmy tych atrakcji. Proszę Państwa, jeśli ktoś z Was jechał tutaj komunikacją miejską czy prywatnym samochodem, to dojechał tutaj tylko dzięki temu, że zachowywał przepisy ruchu drogowego. Nikt z nas nie ekscytuje się przepisami ruchu drogowego. Nikt z nas nie robi prawa jazdy, żeby się ekscytować nakazem skrętu w prawo. Boże, jaka przerywana linia. Cudowne. Muszę się zatrzymać i ją przyjadę jeszcze raz. Proszę Państwa, zawodowy kierowca, a znam paru takich, jak jedzie, to się w ogóle na te znaki nie patrzy, albo tak się patrzy, że tego nie widać, że on się patrzy. On ma to w genach. On ma to w genach, tak jak wy macie w genach przy robieniu obiadu, przy zmywaniu, przy sprzątaniu, pewne odruchy, nawyki. I zajechaliście. Gdybyście wsiadali dzisiaj do autobusu, a kierowca powiedział, przepraszam Państwa, mam dwie propozycje. Albo zachowuję przepisy ruchu drogowego, albo jedziemy na gaz do dechy i na nic nie patrzymy. Każdy z Was by powiedział, Panie, uspokój się Pan. Wszystko, przepisy Pan zachowuj, może tam z lekkim naciągnięciem. Ale tak jest. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dla wielu ludzi chrześcijaństwo jest horrorem, bo to jest kolejny system wartości, przepisów, nakazów, zakazów, które trzeba, i to wysoko postawionych. kto się zaprze samego siebie, kto odda wszystko, matkę, ojca, nie tam oszczędności ze skałą, tylko kto odda wszystko, ten będzie dopiero mnie godzien. Kolejny system. I czy to rzeczywiście jest system karny? Proszę Państwa, śmieszą mnie, bawią, nieraz wkurzają pytania. Proszę księdza, czy wolno się całować? Chrześcijaństwo to jest religia tak, ale. Zapamiętajcie, religia tak, ale. Czy wolno się całować? Tak, ale z narzeczonym, z żoną. A czy wolno pić wódkę? Tak, ale w odpowiednich ilościach, w odpowiednich miejscu, nie na trasie wyścigu rowerowego. A czy można patrzeć się na piękną kobietę? Tak, oczywiście, bo to się zrobiła dla ciebie piękna. Kobiety nie dla siebie się robią cudowne, tylko dla tych, którzy będą mijać na ulicy. Więc się napracowała dziewczyna, trzeba jej podziękować, ale jakbyś już miał patrzeć porządliwie, to w tył zwrot wsteczny i wycofuj się z tego. Czy chrześcijaństwo są to przepisy? Nikt nie ma ochoty do kolejnych przepisów. Czy wolno się pocałować? Ja żartobliwie mówię, że tu jest taka linia od końca nosa do ucha i to jest strefa pocałunku jeszcze niegrzesznego. Tutaj jest niegrzeszny, a tu jest grzeszny. Ojciec Badeni ujął to w bardziej konkretne stwierdzenie. Można się całować, ale czy to koniecznie musi być pompa z sądu tłocząca? Czy to koniecznie musi być sprawdzanie, co narzeczony jadł wczoraj na kolację? Więc tak wydaje się bardzo rozsądna odpowiedź. No i te przepisy, które Bogu, gdyby nie były, proszę Państwa, gdyby tych przepisów nie było, nie dojechalibyśmy dzisiaj na konferencję. Zadam pytanie, co zrobić, żeby unieruchomić to miasto? Żeby spowodować z nim taki korek, żeby nikt nie mógł się ruszyć. Ktoś powie, wstawić rogatki, takie szlabany na wyjazdowych drogach, nikt nie wyjedzie stąd. Zgadza się, ale to nie jest konieczne. Wystarczyło, żebyśmy pojechali do centrum ruchu drogowego dla tego miasta, gdzieś milicja ma takie centrum, i nacisnęli taki guzik, że wszędzie by się zapaliły zielone światła. Proszę Państwa, za 30 sekund mamy w tym mieście taki korek, jakiego nikt nie widział. Wystarczy, że w rodzinie powiedzą sobie, rób ta, co chce ta. Zapal sobie światło zielone, na wszystko zielone. Matka zapala zielone, ojciec zapala zielone, syn zapala zielone i teraz będzie jazda. Jak te dwa ślimaki, co usiadły na dwóch końcach wskazówek i jeden mówi, ale jazda. Tylko, że to nie ślimaki, tutaj są wyścigowe samochody. Otóż chrześcijaństwo posiada swój system moralny. Oczywiście odpowiada, czy moralna jest aborcja, czy moralne jest klonowanie, czy moralny jest seks taki czy inny. Ale nie jest to istotą. Co jest istotą chrześcijaństwa? Istotą chrześcijaństwa jest spotkanie z Panem Bogiem. Spotkanie z Panem Bogiem i takie przemienienie się w Pana Boga, żeby się Panu Bogu pomyliło na sądzie ostatecznym i zamiast Jezusa wpuścił nas do nieba. Pan Jezus będzie liczył tych zbawionych. To jest nadwyżkę mam tutaj, coś mi się nie zgadza. A no tak ci, Boże Ojcze, starszy już jesteś, pokićkało, że żeś wpuścił paru do nieba na zasadzie podobieństwa. Na zasadzie podobieństwa. Upodobnić się do Jezusa. My nie po to robimy trzeźwość, abstynencję, jakieś tam wyrzeczenie, żeby zdobyć punkty i te punkty potem przedstawić na sądzie ostatecznym, tylko żeby się Jezus... Tak się upodobnić do Jezusa, żeby nas Bóg wpuścił do nieba. Jeśli któraś z Pani jest katechetką czy nauczycielką jakiegoś innego przedmiotu, to wie, jaką słabość można mieć do ucznia, bo ten chłopczyk jest tak podobny do bratanicy mojej siostry, że po prostu do łudzenia zawsze mu piątkę postawię. Nie ma tam takiej katechety, że mu nie postawia piątki. No, i chodzi o to upodobnienie się do Jezusa. Proszę Państwa, jak to jest z tym widzeniem Pana Jezusa? Jak to jest z tym widzeniem Pana Jezusa? Ja się zastanawiam często, czy na mszy świętej my widzimy Jezusa, czy ja go widzę. Kiedyś jeden chłopiec stał, ministrant, z grupą ministrantów w szeregu, tak naprzeciwko mnie, kiedy mówiłem kazanie i zmarszczył brwi, oczy tak jak Japończyk mu się zrobiły i tak kiwał głową. Więc ja jeszcze włączyłem dopalacze do tej homiletyczne do tego kazania. On kiwał głową, ja mówiłem i po mszy świętej mówię, chodź on tutaj, ty nie kiwaj tą głową, bo ludzie pomyślą, że ci zapłaciłem 20 zł. A on mówi, nie, proszę księdza, ja nie kiwałem głową, dlatego że ksiądz fajne kazanie mówił, bo niezłe, ale kiwałem głową, bo liczyłem żarówki za głową księdza i chciałem policzyć żarówki w żyrandolu, a ksiądz mi przeszkadzał. Ilu z nas liczy żarówki w żyrandolu? ilu las robi sobie w na mszy świętej plan na cały tydzień. Pójdę jutro do dentystki, wpadnę, to PKO przy okazji zaliczę, tam nie powinno być kolejki, to się szybko wypłaca. Do dziuńki wpadnę, bo to weki jej oddam, prawda? I tak faceci patrzą, czy się spodnie pobrudziły podczas przeistoczenia. No, różne rzeczy robimy, liczymy, ale czy my widzimy Pana Jezusa? O czym ludzie rozmawiają wychodząc z kina? O filmie. Ale był super, jak on zabił tą ciotkę, ja myślałem, że zwariuje z bólu. A ta ciotka miała kamizelkę kuloodporną i dlatego przeżyła. I ten Drańsk wysłał ten list na jej adres, wszystkie dowody poszły. O czym ludzie mówią, jak wychodzą z meczu piłkarskiego? Ale przywalił w poprzeczkę, kurczę, no ten to wygrał. Legia jest kupiona, musi znaleźć trenera nowego, bo z tym nie da rady. A o czym mówią ludzie, jak wychodzą z kościoła? Proszę Państwa, czy słyszeliście kiedyś ludzi, którzy rozmawiają coś o Panu Jezusie? Jak wychodzą z kościoła? Ja nie mówię, że to codziennie powinno się tam list po liście omawiać. Ale coś jest tu nie tak. Ja bym psychologa zapytał, dlaczego jest w społeczeństwie 30-milionowym, tyle mamy wyznawców katolików, temat najważniejszy, Bóg, o którym nikt nic nie mówi. Na spotkaniach modlitewnych dzielicie się Państwo wiarą, świadectwami. To jest. Ale tak, żeby ojciec powiedział, synku, tak mnie zastanawia od niedzieli ta Ewangelia, może ty mi pomożesz rozwiązać. No to synek by chyba się przekręcił. Powiedział, tato, idź się już upij, może tak zachowaj się klasycznie jakoś. Może złamał sąd. Co widzimy? Proszę Państwa, jak jesteśmy w świątyni, to widzimy świece, księdza i o tym mówimy. I widzimy liturgię sprawowaną na ołtarzu. Ten moment jest taki najważniejszy. Wszyscy patrzą, czy uda się Panu, ale... Tak jak gaśnie świeca, no, wszyscy kibicują. Wtedy ksiądz nie ma szans z kazaniem, żadnym kazaniem. Otóż, proszę Państwa, my nie mamy się patrzeć na świecę, na księdza, na schody, na ołtarz, na witraż. My się mamy patrzeć przez. Kiedyś ojciec Sali opowiadał na rekolekcjach, jak matka jechała z dzieckiem pociągiem, trzymała dziecko na rękach. Chłopczyk taki 3-letni wyglądał sobie przez okno i mamusia mówi, patrz Arturku, tam krówki są, tam stado krówek jest. A on gdzie? I zaczął się patrzeć na szybę. Nie przez szybę, tylko na szybę. Gdzie te krówki? Nie tu, tam patrzcie. Nie patrzcie tu tylko przez codzienność, przez tę dosłowność znaków eucharystycznych, liturgicznych, ale patrzcie przez to na swojego ojca, na swoją matkę, na swoje postępowanie, na swoje porażki lub... No właśnie, potrzeba do tego światła. Światłem jest Chrystus. Kiedyś jedna dziewczyna, proszę zwrócić uwagę, jak dzisiaj kwestia światła jest taka zasadnicza w walce duchowej. Ja stałem kiedyś na warszawskim osiedlu, gigantyczne osiedle, Stegny, tam dziesiątki tysięcy ludzi mieszkają, bloki są 11-piętrowe, na kilkaset metrów długości, więc taki blok to jest koloch. I stałem na pustym podwórku, leciał jakiś hicior, serial, a ja nie wiedziałem, o co chodzi, tylko patrzyłem na 500 okien otwartych, w których nagle robiło się fioletowo we wszystkich 500 i słychać było takie, o, nie zabił go. Potem wszędzie robiło się różowo, potem wszędzie robiło się tak, potem była muzyka, potem w końcu dziennik telewizyjny, już kolejny odcinek. Światło. Ludzie są wodzeni światłem jak za nos. Wodzenie światłem jak za nos. Proszę zwrócić uwagę, jak my wchodzimy do takiego domu towarowego, jak tu jasno, jakie te kolory, jakie te barwy, te telewizory, Boże, jaka jaskrawość, jakie nasycenie. A to jest jaskrawość, to jest ciemnością. Odkryła to jedna dziewczyna w tramwaju, jadąc na kolanach swojego chłopaka, który zebrał się na takie optyczne komplementy, mówiąc do niej, moja ty gwiazdeczko, moje ty płomyczku, moja ty coś tam jeszcze wymyślił, a ona mówi, nie ściemniaj. Proszę Państwa, światło, które ściemnia. Ja z kolegą w podstawówce mieliśmy taką zabawę. Rysowaliśmy wszystko na odwrót. Koło, co przeszkadza jeździć. Reflektor, od którego robi się ciemniej. Siedzenie, od którego się jeździ niewygodniej. My się tak wygłupiali. Robiliśmy wszystko na odwrót. I to jedno mi zostało. Światło, żeby było ciemno. Zwróćcie uwagę. Patrzymy na mnichów. Taki mnich, lampkę ma jakąś tam oliwną. Jakieś tam światełko, jakieś kadzidełko mu się... Co to jest wobec tych naszych supermarketów? Jak tam odpalą te światła, to wszystko jest jasne, prawda? Siara i wszystko jasne. Także uwaga na światło, które może nam przeszkadzać. Patrzeć na to wszystko przed, żeby spotkać Jezusa. I teraz dochodzimy do momentu. Są dwa poznania. Znaczy poznanie jest wiele, ale poznanie przedmiotowe i podmiotowe. Ja poznaję ten mikrofon. Poznaję go, że jest tu czarny, że tu coś ma napisane, że tu ma taką śrubkę. Poznaję go. Ale poznawać można, i co jest poznanie o wiele ważniejsze, poznanie personalne. Poznanie człowieka. Poznanie człowieka. Kiedyś mąż z żoną byli na jakimś przyjęciu i rozmowa stoczyła się na temat jakiejś książki. A żona mówi, która niedawno się ukazała. A żona mówi, tak, czytałam. No dość porywająca na pierwszych kartkach. Mąż mówi, co? Ty czytałaś? Kiedy ty czytałaś? Ale nie, proszę Państwa, chwileczkę, dajcie spokój. Kiedy ty czytałaś tą książkę? On był wstrząśnięty, że jego żona przeczyta książkę. No mówi, czytam sobie. Siedziałam w kuchni, czytałam. Poznanie personalne. Symbolem poznania personalnego jego głębi jest spojrzenie w oczy. Proszę Państwa, to jest wielka tajemnica wiary z tym spojrzeniem w oczy. Są małżeństwa, które żyją ze sobą 20-30 lat. I nawet i kochają się, jak to się mówi, i pracują wspólnie, i jedzą i zmywają. W oczy się sobie nie spojrzą. W oczy się sobie nie spojrzą. Co za zagadka. Bo w oczy się zagląda do środka, a my w tym środku mamy nieraz co innego niż takiego, co manifestujemy w naszym codziennym życiu. Krótko mówiąc, gramy. I boimy, że to się wyda. Boimy, że to się wyda. My się strasznie boimy, że wyda się coś, z czego skonstruowana jest nasza ochrona przed światem, żeby ten świat nas nie bił, żeby mnie nie bolało, tylko żeby mnie akceptował. U świętej Anny teraz już bardzo mało ślubów udzielam, ale kiedy udzielałem te śluby, to zawsze byłem zdziwiony, że na 10 ślubów, naprawdę 8, 7, oni nie patrzyli się sobie w oczy w chwili zawierania przysięgi małżeńskiej. Ona się patrzyła w sufit i mówiła, Krzysztofie, biorę cię za męża. On się patrzył na podłogę, czy jakby ona się przewróciła, nie wiem, co to znaczyło. Ja Krzysztof, biorę cię, Basiu, za żonę i ślubuję ci miłość małżeńską. Kurczę, nieraz pan młody miał na imię tak jak ja, Piotr. I ona mi się w oczy patrzy i mówi, biorę cię, Piotrze, za męża. Jak taka 20-latka mówiła, idzie, nie opuszczasz do śmierci, to... Ale jak taka korpulentna pani mówiła, nie opuszczę cię aż do śmierci, to ja mówię, tam, w tamtą stronę. Tam, w tamtą stronę. Spojrzeć się sobie w oczy. Drogie panie, jeśli jedziesz autobusem i naprzeciwko usiądzie facet i będzie się patrzył w twoje oczy, odwrócisz głowę. Odwrócisz głowę. Chyba, że, a jeśli nie odwrócisz, to bardzo dużo mu dajesz i na bardzo dużo mu pozwalasz. Na bardzo dużo mu pozwalasz. Bo nie będzie mi tu obcy zaglądał swój, to tak. Chodź no tutaj. Byłeś w szkole? Nie. A gdzieś był? No, piłkę grałem. A może by jakieś narkotyki brałeś? I matka przez oczy czytamy. Są ludzie, którzy na szczęście nie potrafią kłamać, bo są ludzie, którzy kłamią jak z nut. Ale są ludzie, którzy nie potrafią kłamać. A ich oczy nie potrafią kłamać. Nieraz ktoś mówi, proszę księdza, moglibyśmy pogadać przez telefon? Ja mówię, wolę przez osobiście. Bo pokaże mi pan swoje oczy. Kiedy się panu szklą, kiedy się panu się nie szklą. Pokaże mi pan swoje ręce, kiedy drży, kiedy nie drży. Zobaczy, kiedy pan czuje się niepewnie i zaczyna się głaskać. To jest wszystko mowa mojego ciała, która podobno jest, ma 70% nośności w porównaniu do tego, co ja mówię teraz do państwa. Ja mówię ręką, mówię spojrzeniem, mówię tembrem głosu, a z usadzeniem na tym fotelu. To też jest mowa cała do nas. Także przez oczy zaglądamy. I teraz, proszę Państwa, Jezusowi trzeba spojrzeć w oczy. A co to znaczy? Nie zobaczymy jego gałki ocznej, tej na którą mogli patrzeć mieszkańcy Nazaretu. Spojrzeć Jezusowi w oczy, to znaczy wyspowiadać się, wypowiedzieć się do końca. Do końca. To nie znaczy, że to ma trwać długo. Nie, to może trwać bardzo krótko. Proszę Państwa, są różne płacze. Ja nie jestem specjalistą, chociaż ostatnio miałem powody do płaczu, bo odeszła moja mama z tego świata, która 90 lat tu się swoim synu się opiekowała. Są różne płacze. Są takie płacze, które ludzie lubią. Szczególnie panie lubią płacz. To będzie ten serial, o się nie mogę doczekać, ale będzie pani płakała. No wiem, ale tak sobie pochlipię. Tak, że ja taka biedna, jak i ona taka biedna. Ona ma swojego chłopa, ja mam swojego chłopa i tak chłopimy się w życiu. Ale są takie płacze, których byśmy nie chcieli mieć. Jest taki jeden płacz opisany w Biblii. Gorzko zapłakał. Są słodkie płacze. Takie jak szarlotka, kulka lodów i płacz, i łzy. To jest zestaw taki dyżurny. A są takie płacze, gdzie się po prostu, przepraszam, można to porównać do wyżygania wszystkiego brudu, który ma w swoim organizmie. I to jest płacz, który, od którego zaczyna się często nawrócenie. Płacz bez silności, bez nadziejności, płacz jakiejś pustki, ale płacz gdzieś głębokiej radości, że jest Jezus, który mną pokieruje. Tym, który mną pokieruje. Dlatego zachęcam Państwa, jeśli ktoś ma kłopoty z modlitwą rano czy wieczorem, kupić sobie w księgarni katolickiej, w kiosku, dobrą reprodukcję, ale wielkości pocztówki, nie większą, może jeden numer. I kiedy przychodzi kłopot z modleniem, się jesteśmy rozkojarzeni, rozproszeni, to proszę Państwa, postawić tą kartkę za 2 złote. To jest cały koszt materialny zaplecza modlitewnego. I patrzeć się Jezusowi, który na tym obrazie genialnie się patrzy w oczy temu, który patrzy na ten obraz. Bo oczywiście on mówi, ojcze nasz, oczywiście on mówi, zdrowaś Mario, ale Panie Jezu, tak z 5 minut pogapić się w nasze oczy. Jak będziesz miał ukryty grzech, to te oczy Pana Jezusa pomogą Ci dotrzeć do tego miejsca, gdzie coś jest ukryte. Dzisiaj przy obiedzie jeden z księży opowiadał nam, przepraszam, to było wczoraj w Warszawie, jak robił rezonans magnetyczny. I nagle alarm, czerwone światło, ta pielęgniarka się zerwała. Co Pan? Nie wiem, no co się stało, nic nie ruszałem. Ona podeszła do tej aparatury. Pan ma, co Pan ma tu w kieszeni? Nic nie mam, rzeczywiście nic nie mam. Ona wzięła taki, jakieś urządzenie, długopis, tutaj mu zaszedł, w tym rezonansie magnetycznym. Maszyna znalazła coś niebezpiecznego, co dla badania mogło się okazać fatalne w skutkach. Otóż oczy Jezusa to jest takie światło, że znajdzie coś, czego nie może znaleźć od lat może. Bo przychodziłem na modlitwę zagadać Pana Jezusa, a nie modlić się do Niego, a nie słuchać Go. Zagadać. To jest najtrudniejsze. Proszę Państwa, to powoduje wszystko. Jeśli ktoś nie widzi Jezusa, to msza święta jest arcynudnym przedstawieniem. Młodzież mówi, no w kółko księdza, w kółko to samo, Pan z wami, w górę serca, Baranku Boży. Ja idę do konfesjonału i wiem, co mi ksiądz powie. Ufaj, córko. Jezus jest miłosierny, módl się, polegaj na Jego miłosierdziu, wracaj zawsze do Boga. Następny, proszę. A kiedy ja Jezusa nie widzę, to już wiem, jakie będą tutaj wobec mnie zastosowane metody duszpasterskie. Natomiast kiedy ja Go nie widzę, kiedy On jest dla mnie ciągle czymś nowym, ciągle czymś zaskakującym, posiadającym rozwiązania nie na moje myśli. Tak mi się to przypomina anegdota, kiedy pewien pan i pewna pani, rówieśnicy, mieli po 60 lat życia, a 30 lat małżeństwa. I przyszedł do nich anioł i mówi, pięknie żyjecie, Panu Bogu się podobacie, dostaniecie nagrodę, co chcecie? A ta pani mówi, ja bym chciała podróż dookoła świata. No to anioł wyjął bilety już podstemplowane, wszystkie rezerwacje. I mówi anioł do pana, pan dla pana też już ma wszystkie bilety, ale ja nie chcę biletów, ja nie chcę dookoła świata. Tak, a co pan chce? Chciałbym mieć żonę 30 lat młodszą. To anioł go dotknął i facet miał 90 lat. Kto by na to wpadł? Proszę Państwa, czy człowiek by wymyślił Ewangelię o tym, jak Bóg umarł dla człowieka i zmartwychwstał dla niego i założył kościół i w tym kościele jest Matka Boża i wszyscy święci. Czy jakiś człowiek by to wykombinował? To jest niemożliwe, żeby to człowiek wykombinował. Takiej Ewangelii umysł ludzki nie wykombinuje. I trzeba spojrzeć Jezusowi w oczy. Nie analizować Go. Nie badać Go. Nie ważyć Go. Nie mierzyć Go. Tylko patrzeć Mu w oczy. I z tą fascynacją wchodzenia coraz głębiej. Ja Państwu pokażę 2 postacie, które najbardziej otworzyły swoje serca przed ludźmi w prawdzie. Chodzi mi oczywiście o Jezusa i o Maryję. Może zacznę od Matki Bożej. Proszę Państwa, w czym Matka Boża co było takim wielkim osiągnięciem Maryi, jeśli chodzi o podjęcie misji Chrystusa? Osiągnięciem Maryi było to, że ona wytrwała w oczekiwaniu na spełnienie obietnicy. Wielu ludzi się rozczarowuje. Zaufałem Panu Bogu miesiąc, dwa, trzy, nic się nie dzieje, nic się nie zmieniło. To nie skutkuje. To jest niedobra recepta. Maryja, proszę Państwa, czekała 30 lat na spełnienie obietnicy. Wytrwałość. Wiecie, człowieka można wykończyć na różny sposób. Można go pobić, można go podtruć, można go zastraszyć, ale można też złamać, żeby on pękł, psychicznie pękł i duchowo. I to się robi przez wykańczanie, monotonnie powtarzanie pewnych rzeczy. Grupa studentów pojechała trasą pielgrzymki przez pustynię Gobi do Indii, żeby uczcić wyczyn pewnego pana Polaka, który zwiał ruskim z sowieckich łagrów i uciekł do Indii. I ci studenci chcieli uczcić to wydarzenie i sami tą trasę chcieli pokonać, no już wygodniej było na rowerach. I potem ich pytali, już po przyjeździe do Polski, co było najtrudniejsze. Oni mówią, pustynia Gobi. Proszę Państwa, to jest nie do wyobrażenia. Budzisz się rano, piasek. Jeden wielki piasek. Idziesz 12 godzin, rozglądasz się dookoła, ten sam piasek, wszystko tak samo. Idziesz 12 godzin, kręcisz dookoła, ten sam piasek. Po prostu już ci się piaszczy w głowie. To jest najtrudniejsze. Monotonia. Monotonia, taka wykańczająca monotonia. Pamiętacie, co robili Sowieci i polscy ubecy? Jak przysłuchiwali człowieka, imię, nazwisko, przydział wojskowy, imię matki, imię ojca, data urodzenia. Dlaczego przystąpiłeś do tego oddziału? Następny. Imię ojca, imię matki, data urodzenia. Oni już psychicznie tego nie wykończali. Proszę Państwa, powiem to pół żartem, pół serio, ale są ludzie, no niestety muszę to powiedzieć, bardziej kobiety, które stosują wobec męża takie przesłuchania. To przysiędza o tysięczny raz. Gdzie poznać tą kobietę? Kiedy pierwsza się spotkaliście? Błagam, nie pytaj mnie o to, wszystko ci powiedziałem. Dobrze, za 3 dni. A ta kobieta, to skąd ona pochodziła? Skąd ona wiedziała, że ty będziesz w tym ośrodku czasowym, co? I ja mówię, niech pan powie żonie, że już nie ona, nie pan rządzi w tym domu, tylko ta kobieta. Jest wiele domów, gdzie rządzi jakaś kobieta, bo kiedyś coś się stało. No i oczywiście panu, nam się też może to zdarzyć, że proboszcz będzie w kółko mówił kazanie o jednym. I to będzie delikatnie mówiąc monotonne. Maryja miała bardzo łatwą okazję do zwątpienia. Przecież już Jan ma uczniów, a Jezus nic nie robi w kierunku ewangelizacji świata, swojej misji. Już tam się gotuje to wszystko, a Jezus spokojnie z Józefem idzie, rąbie drewno i jest taki zwykły, taki ludzki. I w końcu pokazuje się w Kanie Galilejskiej i zaczyna misję. 30 lat czekania. Proszę Państwa, może ty dostałaś obietnicę, słuchaj, wychodzisz za fantastycznego chłopaka. Ja znam twojego narzeczonego. To jest fantastyczny chłopak. Mówię ci, przeżyjesz z nim piękne życie. A tu pierwszy rok horror, drugi rok horror, trzeci rok horror. I obietnica się nie spełnia. Ale może przyjść tak, że Pan Bóg to rozegra po swojemu i spełni to w zupełnie inny sposób, niż oczekiwaliśmy. Im jest większy cień, tym większe światło. Tutaj mam cień w tej chwili od tego mikrofonu. Gdybyśmy tu zapalili reflektor taki wojskowy czy estradowy, cień byłby o wiele większy. Kiedyś odprawiałem przez świętą z księdzem, takim prezydentem starszym już, i cień od mikrofonu padł na brew, na mszał. I ten biedak myślał, że to jest kartka. I zaczął to, no, nie schodzi mu. Ja mówię, księżnie, to jest cień od mikrofonu. Ale on dalej zaczyna to ścierać. Jak ktoś ci dał cień, jesteś zdolna. Wszyscy ci mówili, Bohatko, jesteś zdolna, jesteś nieprawdopodobna. Będziesz miał piękne życie, coś. A tu wziąłem ślub i horror się zaczyna. Dlaczego się obietnica nie spełnia? No to różne są powody, ale nieraz trzeba na spełnienie obietnicy poczekać. To się tak nie rozgrywa. I Maryja trafia na Kanę Galilejską, gdzie dzieją się dziwne rzeczy. Przede wszystkim większość ludzi ze mną na czele jeszcze parę lat temu odpowiedziałaby, po co, kim Maryja była w Kanie Galilejskiej, odpowiedziałaby, Maryja w Kanie Galilejskiej była pomocą kuchenną. To jak się dzisiaj to już wszyscy zwalamy na catering. ale jeszcze 20 lat temu ludzie, że sami robili wesela i najmowali pomoc kuchenną. A ja się z tym nie zgadzam. Dlatego, z jednego powodu. Od kiedy to pomoc kuchenna zajmuje się alkoholem? Ja na weselu nie uczestniczyłem swoim, ani tam w wielu życiu nie byłem księdzem na parafii, więc tak nie miałem dużo tych wesel, ale gorzałką i tym podobnymi historiami zajmują się faceci. Tam właśnie o teściu, zięciu coś se szepną, coś tam pójdą do komórki, a nie alkoholem. I druga rzecz, od kiedy to pomoc kuchenna rozkazuje sługom? Maryja nie poszła do sług i powiedziała: drodzy panowie, ewentualnie gdybyście byli tak łaskawi, to zróbcie co mój syn wam, to bardzo będę wdzięczny, tam przy okazji się odwdzięczę. Ale nie, ona przychodzi i mówi krótką piłkę: zróbcie co wam powie, koniec. To jest rozkaz. I proszę państwa, tutaj jestem przy okazji rozkazywania. Czy powierzyłbyś organizację swojego wesela dziewczynie, która boi się sama własnego cienia, która mówi, że nic w życiu nie wychodzi, że ona jest do kitu, że ona pecha przynosi ludziom? Ktoś powiedział: choroba, to nie wezmę ją na to wesele, bo jeszcze mi rzeczywiście zapeszy. Maryja, myślimy, że pobożność Matki Bożej polegała na tym, że ona siedziała wieczorami w Nazarecie na Złotym Stołku, ludzie przychodzili, klękali przed nią, się kłaniali i ona tak jak na Jasnej Górze sobie siedzi i te ludzie się kłaniają. Nie, proszę państwa, ta kobieta ciężko pracowała. I była dobra w tym, co robiła. I mam na myśli dobro w znaczeniu dobrze pracowała, dobrze doprowadziła dom, była bystra, inteligentna, bo tylko takich ludzi wynajmiemy do tego, żeby mi pomogli zorganizować wesele. I ona była dobrze się znała. Proszę państwa, słyszeliście na pewno nieraz w życiu takie stwierdzenie: Świadkowie Jehowi, oni to pracują. Świadkowie Jehowy zasuwają, oni go w kropli alkoholu nie wypiją. To dla nas jest takich wzywające, bo Polak potrafi pracując nie zaświadczyć o swoim chrześcijaństwie. Ale do czego zmierzam? Właśnie tego nam chyba brakuje. Pracowałem kiedyś w szpitalu na Czerniakowskiej Wojewódzkim i zaczęło boleć mi gardło, no drobiazg. Mówię do pielęgniarki: pójdę do tej pani doktor, to mi coś przepisze. Ksiądz do niej nie idzie. To pójdę do tamtej pani doktor, to internistka, coś mi przepisze. Niech ksiądz do niej nie idzie. No kurczę, to za pół godziny będzie laryngolog, to pójdę do specjalisty już. Niech ksiądz do niego nie idzie. Niech ksiądz idzie do tej pani z godziny 16:20, ona się zna. I co mi pomyślałem, żeby być księdzem, młodzież mi to życzyła, żeby ksiądz był księdzem z godziny 16:20. Żeby ksiądz nie tylko samo noszenie sutanny, już jestem księdzem, odmawianie brewiarza. Żeby ksiądz się znał naprawdę na teologii, na tyle, na ile trzeba ludziom wytłumaczyć pewne rzeczy. Żeby ksiądz się znał na historii, na tym. Żeby ksiądz był fachowcem, w dobroci. Ludziom wiele nie trzeba dać, okazać miłości. Proszę państwa, chodziłem po pierwszej w życiu kolędzie i trafiłem do takiej biednej pani, taka wzruszająca chatka w Otwocku i mówię: jak tu pani żyje? O, zimno, proszę księdza, zimno, tak, zimno w tej chałupie. Proszę pani, przyniosę pani farelkę. Ale gdzie się ksiądz będzie tam trudził? Ja mam taką farelkę, nie żyłam jej. Zaniosłem jej farelkę. No ale po 2-3 miesiącach mi zima się skończyła, myślę, trzeba iść po farelkę. Przychodzę, no ksiądz przyszedł, jak się cieszy. No jak ta farelka? Ojej, proszę panią, proszę księdza, super tu. Tak miałam ciepło. Nawet. Często ją pani włączała? Nie, ja w ogóle ani razu jej nie włączyłam. Ale ciepło tak miałam, jak sobie tak włączyłam. To jest mistrzostwo świata Pana Boga. Ona nie włączyła, jej ciepło było. I tyle trzeba. Maryja rozkazuje apostołom. I na koniec jeszcze powiem jedną rzecz. Pamiętajcie, historia Maryi uświadamia nam takie, urzeczywistnia nam takie stwierdzenie, że jak ktoś coś straci, to jest to często zaproszenie do zyskania. Ja zaraz to powiem. Przyszedł ksiądz na parafię i zorientował się ku swojej rozpaczy, że parafia jest bardzo rozśpiewana, a on miał pierwszy stopień umuzykalnienia, rozróżniał, kiedy grają, kiedy nie grają. I mówi: no i przy moich talentach, raczej antytalentach, no, cała praca w tej parafii pójdzie na darmo. Zostaną tylko wybijające się karykatury i jakieś wpadki. Jak to w jednej parafii paniom o 6 rano się w dzień poprzedni pomyliło i zaczęły śpiewać Pan Jezus już się zbliża, już słucha do mych drzwi. Jak doszły do refrenu, a probosz z konfesjonału, czuj, czuwaj. Więc probosz się przestraszył takiej sytuacji gorszącej, ale pojechał, objechał całą okolicę, pytał się swoich księży, znajomych, czy tu jakiś nie mieszka, emerytowana nauczycielka śpiewu, czy jakiś student, nie chce sobie dorobić. Znalazł tych ludzi. Proszę Państwa, po paru latach ta parafia naprawdę błyszczała już poza tereny dekanatu. Z jego słabości, z jego nieumuzykalnienia zrodziły się 2, 3, 4 dobre zespoły. Dobre zespoły. Wychodzę z ulicy na Floriańskiej, spotykam pana Mariana, już nie żyje. Panie Marianie, co słychać? A, proszę, nie za nieszczęście takie miałem. Co takie? Ukradli mi samochód. Ja mówię, tego maluszka czerwonego? Tak, ojej. No mówię, no zawsze sobie jeździłem do żony na cmentarz, na działkę, teraz no nie mam maluszka. Nie ma maluszka, to tragedia. A on mówi, niekoniecznie. Bo synowie się zrzucili, kupili mi Opla Corsę. Jakby ksiądz znalazł tych drani, to tam nie krzyczeć na nich, tylko im w głowy natrzeć trochę. Ale z braku rodzi się lepsze. Z braku rodzi się lepsze. Może masz taką drukarkę, telepiec grzeje wszystko jak czajnik. I tak się nosi, żeby ją jeszcze ponaprawiać, bo masz taki pomysł, żeby tam sznureczkiem takim przeciągnąć, takim. Wywal to. Ty. Tak samo jeśli chodzi o życie duchowe. Masz jakąś modlitwę, nie idziesz. W te wakacje przeczytałem genialne zdanie. Módl się tak, jak umiesz, a nie módl się tak, jak nie umiesz. Rewelacja, olśniło mnie. Módl się tak, jak umiesz, a nie módl się tak, jak nie umiesz. Niektórzy potrafią tak, a niektórzy potrafią inaczej. Modlitwa to nie jest szablon, czy jaki wezmę, to będzie zaliczone. To trzeba znaleźć coś dla siebie. Ten list od Pana Boga, list od Pana Boga dla siebie. No dobrze, jeszcze miałem coś o Panu jeszcze powiedzieć, ale to zostawimy sobie i wtedy będziemy mieli coś do dokończenia i prędzej przyjadę do Was z powrotem, bo będzie do dokończenia temat. A tak, dziękuję bardzo serdecznie.